Rozdział 12. Rodzina Morelów. Po kilku minutach hrabia zajechał na ulicę Mesley pod numer 7. Dom był biały, wesoły, a przed nim podwórze ozdobione dwiema kępami ładnie kwitnących krzewów. W oddźwiernym, który otworzył bramę, hrabia poznał starego Koklesa. Lecz Kokles nie poznał hrabiego, gdyż pamiętacie zapewne, miał tylko jedno oko, które w dodatku po upływie 10 lat bardzo mu osłabło. Powozy zajeżdżając przed ganek musiały omijać niewielką fontannę i basen z muszli i kamyczków. Zbytek wzbudził w dzielnicy ogólną zazdrość, dlatego zwano ten dom Małym Wersalem. Jak się domyślacie, w basenie grały czerwone i żółte rybki. Dom był dwupiętrowy, z mansardami, kuchnia mieściła się w suterenie, a pod kuchnią piwnice. Młodzi małżonkowie nabyli ów dom z przyległościami, w których skład wchodziła ogromna szopa, nadająca się na warsztat i dwa pawilony w głębi ogrodu. Emanuel zorientował się w okamgnieniu, że przy takim układzie rzeczy można zrobić interes. Zachował dla siebie dom, ogród przedzielił murem, odgradzając się od warsztatów i pawilonów, które wynajął z przynależną do nich częścią ogrodu. Tym samym pieniądze, które wydał na nieruchomość, wracały z wolna do jego kieszeni, a przy tym był panem u siebie, niby najbardziej wymagający pod tym względem posesjonat z przedmieścia Saint-Germain. Jadalnię miał dębową, salon z machoniów, krytych niebieskim pluszem, w sypialni królowało drzewo cytrynowe i zielony adamaszek. Miał też gabinet do pracy, chociaż nie pracował. Jak Julia miała salonik muzyczny, choć nie grywała na żadnym instrumencie. Drugie piętro należało do Maksymiliana. Był tu rozkład taki sam jak na pierwszym, które zajmowała Julia, z tą różnicą, iż Maksymilian obrócił jadalnię na pokój bilardowy, gdzie przyjmował przyjaciół. A asystował sam podczas czyszczenia swojego konia. Kiedy hrabia zajechał przed bramę, stał u wejścia do ogrodu, kurząc cygaro. Kokles, jak powiedzieliśmy, otworzył, a Baptysta zeskoczył z kozła, zapytał, czy państwo Herbult i pan Maksymilian Morel raczą przyjąć pana hrabiego de Monte Cristo. – A jakżeby inaczej? – zawołał Maksymilian, rzuciwszy cygaro i biegnąc naprzeciw gościa. – Ja myślę, tysiączne dzięki, panie hrabio, żeś pamiętał o nas. I młody oficer uścisnął dłoń hrabiego z takim wylaniem, że hrabia nie wątpił, iż radość to była szczera. Przekonał się, że oczekiwano go tu z niecierpliwością, a przyjęto serdecznie. Niechże pan będzie łaskaw, poprowadzę pana hrabiego, nie dopuszczę, by lokaj oznajmił takiego gościa. Moja siostra jest w ogrodzie, obcina zwiędłe róże, szwagier czyta swoje ulubione gazety, Press i Debat. O parę kroków od niej, gdyż od rana do wieczora jedno drepcze za drugim i tak zawsze. Usłyszawszy czyjeś kroki, młoda 25-letnia kobieta w jedwabnym robe de chambre, przycinająca właśnie z nadzwyczajną troskliwością wspaniały krzak herbacianej róży, podniosła głowę. Była to nasza Julia. Obecnie, jak przepowiedział był mandatariusz firmy Thomson i French, pani Emanuelowa Herbult. Zmieszała się, ujrzawszy nieznajomego. Maksymilian roześmiał się. Nie przeszkadzaj sobie, siostruniu, rzekł. Pan hrabia bawi w Paryżu dopiero od 2 dni, ale wie dobrze, kim jest rentierka z Marais, a jeśli nie wie, to mu powiesz. Ach, proszę pana, mój brat przeprowadził pana tu zdradziecko. Nic się nie liczy ze swoją biedną siostrą. Penelon, Penelon! Starzec, który okopywał rabatkę róż bengalskich, wbił łopatę w ziemię i zbliżył się z czapką w ręku, kryjąc jak najstaranniej w głębokościach ust prymkę. Gęste jego włosy przytykała już siwizna, ale smagła cera i bystre oko zdradzały, że to doświadczony marynarz ogorzały w słońcu równika, zahartowany wichrem burzy.
Zdaje się, że panienka mnie wołała, rzekł.
Penelon nazywał córkę pryncypała panienką, nie nauczył się nigdy mówić jej pani. Powiedzcie panu, że mamy miłego gościa, a tymczasem Maksymilian zaprowadzi pana do salonu. I zwracając się do Monte Cristo. Daruje mi pan, ale zniknę na chwilę. I nie czekając na zgodę hrabiego, pobiegła do domu boczną ścieżką wiodącą wśród krzaków.
Ach, mój drogi panie, rzekł Monte Cristo do Maksymiliana, przykro mi, że narobiłem tyle zamętu.
Niech pan patrzy, roześmiał się Morel. Teraz jej małżonek ściąga kurtkę i wdzieła surdut. Słyszeli już tutaj o panu, zapowiedziałem im pańską wizytę, niech mi pan wierzy. Zdaje się, że pańska rodzina jest szczęśliwa, rzekł hrabia, jakby odpowiadając sobie samemu.
O, tak, ręczę panu, panie hrabio. No bo czegoż im brak do szczęścia? Są młodzi, weseli, kochają się, a posiadając 25 000 liwrów renty, wyobrażają sobie, choć przecież widzieli tyle wielkich fortun, że są Rothschildami. 25 000 to jednak niewiele, rzekł Monte Cristo z tak miłą troską w głosie, że Maksymilianowi zabiło serce, jakby usłyszał głos ojca. Ale na tym nie poprzestaną, dorobią się i oni miliona. Szwagier pański jest adwokatem? Lekarzem? Był kupcem, panie hrabio. Przejął firmę po naszym ojcu nieboszczyku. Ojciec zostawił nam 500 000 franków. Podzieliliśmy się z siostrą, bo jest nas tylko dwoje. Szwagier, poślubiając siostrę, nie miał żadnego majątku oprócz bezwzględnej uczciwości, znakomitej inteligencji i nieposzlakowanej opinii. Zapragnął więc posiadać tyle, co i ona. Pracował tedy, póki nie zgromadził 250 000 franków. Zabrało mu to 6 lat. Doprawdy, panie hrabio, wzruszyłem się, patrząc na tych dwoje dzieci tak pracowitych i zgodnych. Mogli oboje dzięki zdolnościom dorobić się ogromnej fortuny, ale przestrzegając tradycji kupieckich, którym hołdował mój ojciec, harowali przez 6 lat. Choć kto inny, jakiś nowator, zgromadziłby tę fortunę w 3, to też w Marsylii wszyscy ich jeszcze wychwalają, bo jakże nie uznać tak pięknego wyrzeczenia. Wreszcie jednego dnia Emanuel podszedł do żony, która właśnie płaciła należność. — Julko — rzekł — oto ostatni rulon 100-frankowy, który wręczył mi Cocles. Mamy już więc owe 250 000 franków. Osiągnięta granica, jaką wyznaczyliśmy naszej fortunie. Będziesz aby kontenta z tak szczupłego mająteczku, którym mamy zadowolić się od dziś? Nasza firma ma 1 000 000 rocznego obrotu, a więc może dać 40 000 rocznego zysku. Jeśli chcemy, możemy sprzedać w godzinę naszą klientelę za 300 000 franków. Masz tu list od pana Delaney. Tyle proponuje nam za nasz interes, bo umyślił połączyć go ze swoim. Zastanów się nad tym. Mój drogi, odrzekła, firma Morel może być tylko w rękach Morela. Warto chyba wyrzec się 300 000 franków, aby uchronić imię naszego ojca przed nieżyczliwą zmiennością losu. — A, i ja tak myślałem — odparł Emanuel. — Chciałem tylko poradzić się ciebie. A więc, mój drogi, oto moja rada. Wpłacono nam wszystkie wierzytelności. Zapłaciliśmy wszystkie długi. Możemy podsumować rachunek z ostatnich 2 tygodni i zamknąć nasz kantor. Sumujmy, zamykajmy. Tak też uczynili. Kwadrans po 3 zjawił się klient, aby ubezpieczyć 2 okręty. Zarobiliby netto gotówką 15 000 franków. Niech pan będzie łaskaw, powiedział Emanuel, zwrócić się w tej sprawie do naszego kolegi pana Delaney. Wycofaliśmy się z interesów. A kiedyż to? Zdziwił się klient. Kwadrans temu. Oto dlaczego, panie hrabio, ciągnął Maksymilian z uśmiechem, moja siostra i szwagier mają tylko 25 000 liwrów renty. Kiedy Maksymilian opowiadał, a w miarę jak zbliżał się do końca, w hrabi serce rosło. Nadszedł Emanuel, wystrojony w kapelusz i surdut. Skłonił się tak, jak należało skłonić się dostojnemu gościowi i oprowadziwszy go po kwitnącym wirydarzu, powiódł do salonu. Salon pachniał od kwiatów, które rzekłbyś rozsadzały ogromny japoński wazon. Julia, elegancko ubrana i zalotnie uczesana, dokazała tej sztuki w 10 minut, powitała hrabiego w drzwiach. W sąsiedniej ptaszarni świergotały ptaki. Festony szczodrzeńca i różowej akacji przeglądały gronami spoza niebieskich pluszowych zasłon w oknach. Wszystko w tym zacisznym, uroczym domku tchnęło spokojem, uśmiech gospodarzy i świergot ptaków. Przybywszy tutaj, hrabia jął od razu sycić się tym szczęściem. Milczał więc rozmarzony, zapomniawszy, iż gospodarze wymienili z nim grzeczności i teraz oczekują na dalszy ciąg przerwanej rozmowy. Spostrzegłszy, że milczenie jego zakrawa na niegrzeczność, przemógł się i dumać zaprzestał. — Łaskawa pani mi wybaczy — rzekł wreszcie. — To wzruszenie, które musi dziwić państwa, nawykłych do tego spokoju i szczęścia, jakie tu spotykam. Ale zadowolenie goszczące na ludzkiej twarzy jest dla mnie czymś tak nowym, że nie mogę się napatrzyć pani i jej mężowi. Rzeczywiście, proszę pana, jesteśmy bardzo szczęśliwi, odpowiedziała Julia, ale też cierpieliśmy długo. Mało kto zapłacił za szczęście tak drogo jak my. W twarzy hrabiego pojawiła się ciekawość. O, to cała historia, jak powiedział panu niedawno Chateau Renaud, podjął Maksymilian. Pan hrabia widział tyle słynnych nieszczęść i wspaniałych radości, że nie interesowałby się raczej tym obrazem szczęścia rodzinnego. A jednak, jak mówiła panu Julka, wycierpieliśmy wiele, chociaż nasze nieszczęścia nie wyszły poza wąskie ramy naszego domu. Ale Bóg, jak to zwykle bywa, pocieszył państwa w nieszczęściu, prawda? Zagadnął hrabia. O, tak, proszę pana, odrzekła Julia. Możemy to powiedzieć, gdyż uczynił dla nas tyle, ile czyni tylko dla swoich wybranych. Zesłał nam anioła.